Przyszłość programowania. 8 czerwca 2010.00. Przetwarzanie równoległe. Rozproszenie. Otwartość i bezpieczeństwo stają się najważniejszymi wyzwaniami dla programistów. Coraz mniej aplikacji stanowi jednolitą, autonomiczną całość, zdolną funkcjonować na informacyjnej wyspie komputera wyposażonego w system operacyjny i urządzenia peryferyjne. Średnio raz na dekadę ogłaszana jest śmierć tradycyjnego programowania i koniec zawodu programisty. 20 lat temu miało to się stać dzięki nowej generacji narzędzi CASE. Potem dzięki frameworkom pozwalającym intencje analityka zawartą w diagramach przełożyć natychmiast na kod, niedawno zaś dzięki środowiskom dającym możliwość stosowania tzw. maschupów aplikacyjnych. Dzisiaj jednak nikt już nie ogłasza śmierci języka programowania jako narzędzia ani tekstu jako sposobu wyrażania zamysłu inżyniera oprogramowania. Mimo różnych pomysłów i narzędzi, diagramów, opisu intencji, sieci semantycznych, podstawowym sposobem wyrazu pozostaje opis tekstowy, napisany wedle reguł składni danego języka. Znane przysłowie mówi, że jeden obrazek wart jest tyle, co 1000 słów. W programowaniu nadal kilka linijek kodu z powodzeniem zastępuje 1000 obrazów. Ewolucja języków programowania wydaje się posuwać wolno i do tego nie zawsze w jednym kierunku, raczej w nawracających cyklach. W rytmie trendów, prądów i mód, na przykład po etapie silnie ustrukturalizowanych, silnie typowanych języków programowania C plus C, Java, mamy etap słabych typów PHP, Ruby, po czasie rozbudowanych, zintegrowanych, komercyjnych środowisk IDE, wyposażonych w biblioteki. Mamy czas lekkich, prostych środowisk, na dodatek udostępnianych każdemu i za darmo poprzez otwarte źródła. Naprawdę zmieniają się tylko wyzwania w programowaniu. Czas powiedzieć, jak wyglądają one dziś, AD 2010. S. 2.160.032 współbieżność. Fundamentalne zmiany dla programowania przychodzą ze świata technologii sprzętowych i sieciowych. Jest nią zbliżający się koniec działania prawa Moore, znak zapytania i nadejście świata określanego multicore. Współczesne architektury komputerów rzadko oferują programiście komfort, który miał on jeszcze kilka lat temu. Traktowania maszyny jako dostępnej wyłącznie dla swojego programu, zaś ciągu programu jako liniowej sekwencji funkcji, pętli i warunków, rzeczywistość, w jakiej żyje dzisiejszy autor oprogramowania. To wielorodzeniowe architektury, w której to rzeczywistości każde zadanie musi być rozpisane na niezależne głosy, umiejętnie synchronizujące swoje działanie oraz zapewniające równoległy dostęp do zasobów i rozwiązanie problemów z nim związanych, wyścig, deadlock, transakcje itd. Współczesne środowiska programistyczne w ograniczonym stopniu wspierają budowę takich rozwiązań, zaś uczelnie wyższe i kursy programistyczne na razie jeszcze nie traktują programowania równoległego jak tematu głównego nurtu, a raczej jako niszowe zastosowanie dla potrzeb superkomputerów. Tymczasem mikroprocesory osiągnęły swoje bariery technologiczne, związane nie tyle ze stopniem miniaturyzacji, co z problemem odprowadzania ciepła. Przyspieszenie dotychczasowych aplikacji oraz zwiększanie ich funkcjonalności nie jest możliwe bez zwiększenia prędkości, a to wymaga architektur wielordzeniowych. Tymczasem, zgodnie z prawem Amdahla, mnożenie liczby rdzeni bez przebudowy algorytmów niekoniecznie prowadzi do zwiększania prędkości. Słowem, bez przepisania nieomal w całości istniejącego oprogramowania, poczynając od systemów operacyjnych, poprzez środowiska aplikacyjne i bazodanowe, aż po przeglądarki internetowe, które, nawiasem mówiąc, coraz bardziej przypominają system operacyjny, nie będzie możliwy dalszy, szybki przyrost funkcjonalności aplikacji. Programowanie trafiło więc na barierę technologiczną, której przezwyciężenie potrwa na pewno lata, a być może dekady. S. 2.160.033 rozproszenie. Podobne są konsekwencje innej fundamentalnej zmiany. Internetu. W świecie usług internetowych trwa w najlepsze ucieranie się standardów interoperacyjności i wymiany danych. Coraz mniej aplikacji stanowi jednolitą, autonomiczną całość, zdolną funkcjonować na informacyjnej wyspie komputera wyposażonego w system operacyjny, urządzenia peryferyjne i nic więcej. Korzystanie z danych, a także usług dostępnych w tzw. chmurze, to już codzienność programisty. O ile wcześniej aplikacje cechowało duże ryzyko zmienności i niestabilności poszczególnych elementów bibliotek, o tyle w internecie jest ono spotęgowane wielokrotnie. Wiszący wskaźnik, dangling pointer, zmora programistów sprzed 20 lat w sieci nabiera nowego znaczenia. Taki wskaźnik w dzisiejszych realiach, URI albo URL, wskazuje zasoby, które mogą być w danej chwili niedostępne z powodów technicznych lub bezpieczeństwa, działać wolno albo akurat zmienić interfejs. Aplikacje internetowe mają jeszcze jeden problem związany z ich architekturą. przechowywanie stanu. W dzisiejszych realiach większość aplikacji webowych działa bezstanowo, to jest, po stronie klienta musi być zachowana pełna informacja o stanie aplikacji i pomiędzy poszczególnymi wywołaniami, tak jakby każde pochodziło od kogoś innego. W praktyce komercyjnych zastosowań jest to trudne lub wręcz niemożliwe, między innymi ze względów bezpieczeństwa. Bring back static to web applications, apeluje sam Martin Fowler, autor niezliczonej ilości książek o inżynierii oprogramowania. Trzeba jednak powiedzieć, że generalnie tworzenie aplikacji webowych jest dziś prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Prostota narzędzi i mnogość osób dysponujących podstawowymi umiejętnościami tworzenia w środowiskach takich jak Perl, PHP, MySQL czy Ruby często w wieku gimnazjalnym może być źródłem dość dużego spokoju ducha dla przedsiębiorców jutra. Programistów nie zabraknie, natomiast budowa rozwiązań na tyle dojrzałych, by integrowały rozwiązania Z, chmury, w aplikacje w sposób inteligentny, stabilny, skalowalny i łatwy w utrzymaniu. To cała dziedzina sztuki, która więcej ma wszakże wspólnego z zarządzaniem architekturą niż działalnością typowo programistyczną. Znajomość architektury aplikacji internetowych, wzorców patterns architektonicznych i projektowych oraz umiejętność ich stosowania w konkretnych sytuacjach na pewno będzie jedną z kluczowych kompetencji programistów jutra. S. 160 034 środowiska i narzędzia. Wyzwania programowania AD 2010 i nadchodzących lat leżą w środowiskach i narzędziach. Chyba nikt już nie szuka tak zwanej srebrnej kuli, czyli języka środowiska, które rozwiąże wszystkie problemy i w sposób magiczny pozwoli dostarczać dobre oprogramowanie w przewidywanym czasie, z zadaną jakością i za rozsądne pieniądze. Wiarą w istnienie takiego narzędzia zdominowane były przede wszystkim lata 90, kiedy to kolejne pojawiające się języki i metodyki obiecywały przełom i przezwyciężenie kryzysu inżynierii oprogramowania. Trafnie porównywano ten czas do nieskutecznych starań średniowiecznych alchemików, by uzyskać kamień filozoficzny. Dziś, jak mówi Anders Heilsberg, niegdyś główny architekt firmy Borland, a później autor języka C, zasadniczym wyzwaniem programowania jest programowanie imperatywne VS deklaratywne. W programowaniu imperatywnym autor aplikacji musi maszynie powiedzieć, jak dana funkcjonalność ma być zrealizowana. W deklaratywnym, co powinno być efektem. Typowym przykładem języka deklaratywnego wczesnej generacji jest SQL, który opisuje, jakie dane, z jakich źródeł i jak pogrupowane ma dostarczyć baza. Jej motor ma sam znaleźć optymalny algorytm. Wcześniejsze środowiska baz danych wymagały opisania krok po kroku ścieżki postępowania przy łączeniu, sortowaniu i formatowaniu danych, aż do osiągnięcia zamierzonego efektu. Dzisiaj, za sprawą pojawienia się tzw. języków dziedzinowych domain specific languages, do spraw, które tworzone są pod konkretną potrzebę, przetwarzanie informacji jest dostępne nawet dla osób bez przygotowania technicznego. Charakterystyką do spraw jest przywiązanie do konkretnego zastosowania, np. ubezpieczeń, logistyki czy geologii. Do spraw posługuje się pojęciami, danymi i strukturami charakterystycznymi dla tej i żadnej innej dziedziny. Dzięki temu to samo zadanie, które w tak zwanym ogólnym generic purpose języku programowania zajmuje 3 strony, w dospraw realizowane jest w kilku linijkach. Ceną jest brak uniwersalności, ale też nie po to tworzy się tę klasę języków. Siła formalnego rygoru i elastyczność. Tak charakterystyczny element w programowaniu AD 2010 poświęcona została w imię prostoty i zwięzłości języka. Nie sposób nie wspomnieć o narzędziach niby programistycznych, niezwiązanych jednak z językiem programowania, a służących do przetwarzania danych. Doskonałym przykładem jest tutaj arkusz kalkulacyjny, proste środowisko, które w rękach utalentowanego samouka może stać się prawdziwą bronią masowego rażenia. Informatycy w przedsiębiorstwach ze zdumieniem odkrywają dziś, że zaawansowane funkcje związane ze sprzedażą, planowaniem produkcji czy finansami przedsiębiorstwa nie są realizowane przez specjalizowane aplikacje, a przez rozbudowane arkusze Excela, bogate w funkcjonalność i graficzne wizualizacje, wykorzystywane w wielu procesach biznesowych, często korzystające z zewnętrznych źródeł danych, stają się krytyczne biznesowo, mimo że nie tworzył ich informatyk, a specjalista z danej dziedziny. To tylko przedsmak rewolucji, która może się wydarzyć dzięki językom dziedzinowym, środowiskom maschu oraz rozpowszechnieniu się wiedzy na temat budowy rozwiązań informatycznych wśród osób innych niż inżynierowie IT, tak zwany business empowerment. S. 160 035 otwartość i bezpieczeństwo. Kolejnym trendem, który, jak się wydaje, przesądzi o przyszłości w programowaniu, to otwartość. Środowiska deweloperskie są sceptyczne wobec wszystkich technologii, narzędzi i środowisk, które należą do jednej firmy i są od niej w pełni zależne. Słowo proprietary dyskwalifikuje technologie nieomal tak samo jak odpowiedniki, niestabilne albo nieskalowalne. Nawet firmy, dla których narzędzia programistyczne to tak zwane Core Business z zjawą Microsoft Z.NT musiały zgodzić się na przynajmniej częściową otwartość i radykalnie obniżyć ceny swoich środowisk ze względu na konkurencję ze strony darmowych, a jednocześnie otwartych i sprawdzonych platform, jak wspomniane już PHP, MySQL, Ruby, Python, Perl itd. To samo dotyczy aplikacji. Wspomniany już problem budowania rozwiązań informatycznych z usług i aplikacji zgromadzonych w internetowej chmurze oraz takiej konstrukcji własnych rozwiązań, by mogły stać się tej chmury częścią, wymaga publicznie dostępnego i dobrze udokumentowanego interfejsu aplikacji. Wielu autorów do swoich aplikacji dołącza tzw. ampersand 956 średni KPI i schemat udostępnianych przez aplikację danych. Pozwala w ten sposób innym autorom aplikacji skorzystać ze swoich rozwiązań, jednocześnie nadając społecznościowe jak na Web 2.0 przystało oblicze środowiskom aplikacyjnym. Jeśli współczesne rozwiązania aplikacji internetowych przypominają mozaikę lokalnych i zdalnych komponentów realizujących konkretne funkcjonalności, to moc tej mozaiki jest taka, jak siła wiązania kleju, który ją spaja. Współczesny autor, a po trochu architekt aplikacji musi nie tylko umieć tworzyć komponenty i korzystać z istniejących, ale przede wszystkim łączyć to wszystko w całość odpowiadającą na oczekiwania klienta biznesowego i dającą dodatnią wartość ekonomiczną. Mówiąc o otwartości i aplikacjach internetowych, nie sposób nie poruszyć innego istotnego tematu, który w nadchodzących latach stanie się bardzo istotny dla środowiska internautów – bezpieczeństwa. Powyżej była już mowa o niepewności, jaką wnoszą aplikacje internetowe. Nie wiadomo, czy w miejscu, gdzie kiedyś był serwis udostępniający pewną funkcjonalność lub dane, nadal będzie ten sam serwis oraz czy czas jego odpowiedzi będzie akceptowany przez użytkownika naszej aplikacji. Ponadto, internet pełen jest ludzi, którzy poprzez wstrzyknięcie złośliwych danych lub kodu chcieliby przejąć kontrolę nad mocą obliczeniową i danymi zgromadzonymi na serwerach. Te powody są wystarczające, aby informatycy tworzący aplikacje dobrze nauczyli się pojęć takich jak autoryzacja, autentykacja, walidacja danych i programowanie defensywne. Wymiar bezpieczeństwa przetwarzania oraz zgromadzonych danych w najbliższych latach będzie tym, co musi rozważyć każdy autor kodu przy każdym rozwiązaniu, które tworzy. S.160.036 proces, zwinność kontra rygor. I wreszcie ostatni dylemat, przed jakim staje programowanie AD 2010. Od lat około 10 środowiska programistyczne przez wszystkie przypadki odmieniają słowo zwinny, agile. Coraz więcej, coraz poważniejszych projektów realizowanych jest dzięki pryncypiom charakterystycznym dla podejścia lekkiego, a więc bliskiej interakcji z klientem, iteracyjnemu podejściu pracy zespołowej, silnej koncentracji na produkcie i jego cechach oraz nadaniu ludzkiego wymiaru. Tworzeniu oprogramowania. W nieomal dekadę po podpisaniu tzw. Agile Manifesto, fundamentalnej deklaracji podkreślającej znaczenie interakcji, zmienności i współpracy ponad realizację planów i ustrukturalizowany proces, metodyki zwinne znalazły swoje miejsce w kursach akademickich i działach rozwoju wielu przedsiębiorstw. Niektórzy twierdzą nawet, że w większości sprzyjający klimat na zwinność zapewniły niespełnione obietnice metod ciężkich, czyli formalnych lub półformalnych, przy dość dużym biurokratycznym narzucie na dokumentację, zdefiniowany proces i kontrolę jakości, nie oferowały efektów wyraźnie przerastających praktyczne osiągnięcia dobrze komunikujących się i ściśle współpracujących z klientem grup roboczych. Nade wszystko pozostawały odporne na problem zmienności wymagań, ale w pewnym momencie nastąpił chyba przesyt, zwłaszcza, że pod hasłem Agile zaczęto promować tak zwany wolną amerykankę i jakościową miałkość. W przeciwną stronę idzie inicjatywa SEMAT Software Engineering Method and Theory, rozpoczęta pod koniec 2009 roku. U jej podstaw tkwi zasadnicze przekonanie, że budowa złożonego oprogramowania jest dziedziną inżynierii, a tym samym potrzebuje solidnej naukowej podbudowy. Tymczasem informatyka, jak piszą sygnatariusze tzw. Call for Action, równie prominentni co wcześniejsi sygnatariusze Agile Manifesto, zaczęła przypominać modę damską. Zamiast solidnych badań nad tym, co dobre, a co złote, pojawiły się sezonowe mody, zaś gromady wyznawców zastąpiły grupy solidnie przygotowanych specjalistów. Sygnatariusze SEMAT chcą więc wrócić do korzeni, przywrócić informatyce solidne podstawy formalne i wysankcjonować tzw. matkę wszystkich metod, czyli zestaw działań, narzędzi, wzorców, metod i praktyk dających w sumie to, co nazywają Great Software. Szykuje się więc w informatyce kolejny spór o charakterze fundamentalnym. Zwykle takie spory okazywały się bardzo konstruktywne i dobrze służyły inżynierii oprogramowania. Oby tak było i tym razem.